Profesorka Anna Świerska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Radosław Gruca, dziennikarz Gońca, są dziś gośćmi programu Między Ciszą a Ciszą, a rozmawiamy o kobietach w takim dziwnym czasie. No dziwne, nie 8 marca. Mówiliśmy o tym, jak wyobrażamy sobie idealny świat z kobietami, także idealną Polskę z kobietami. Chyba nadeszła pora, aby powiedzieć, jak jest rzeczywiście. W Polsce mieszka mniej więcej 52-53% kobiet. To znaczy kobiety stanowią mniej więcej 53% społeczeństwa. I co ciekawe, te kobiety stanowią większość osób z wyższym wykształceniem. A jak wiele kobiet zajmuje wysokie stanowiska w naszym kraju?
No to widzimy nie tylko w polityce, ale to widzimy też w nauce, to widzimy w bardzo wielu dziedzinach życia, że kobiety czym bardziej wchodzą w rolę żon i matek, tym no, bardziej rezygnują ze swojego życia zawodowego. Na jednej z uczelni rzeszowskich zresztą moje znakomite koleżanki wraz ze swoimi współpracownicami z innych krajów w czasie pandemii zrobiły takie badania, które sprawdzały aktywność publikacyjną pracowników naukowych w trakcie pandemii. I co się okazało, że ta aktywność publikacyjna w trakcie pandemii wzrosła w przypadku mężczyzn i drastycznie spadła w przypadku kobiet. No, powiedzielibyśmy, dlaczego, skoro wszyscy wtedy siedzieli w domach, więc no, kobiety powinny mieć więcej czasu. Otóż nie, bo to świetnie pokazuje, że mężczyźni w trakcie pandemii, siedząc w domu, mieli więcej czasu i dzięki temu mogli pisać artykuły naukowe i publikować, a kobiety siedząc w domu miały mniej czasu, bo w tym domu miały obowiązki.
Pranie, gotowanie, sprzątanie, prasowanie, mycie okien, wieszanie firanek
i wszystko, co w tak zwanym międzyczasie. Więc to rzeczywiście tak jest, tylko że ja chciałam bardzo jasno powiedzieć, że to tak naprawdę krzywdzi obie strony. To znaczy, to nie jest tak, że ta sytuacja jest tylko i wyłącznie zła dla kobiet, a mężczyźni tylko zyskują, bo ten przykład Stuarta bardzo mi się podoba. Jest bardzo wiele takich przykładów, że pewne rzeczy są jakby przypisane kobietom, że one mogą mogą okazać słabość, że mogą się zdenerwować czy popłakać. Mężczyzna uważa się, że nie, że to traci na męskości. Wobec tego jest więcej chorób takich autoimmunologicznych u mężczyzn, że częściej mężczyźni popełniają samobójstwo, że częściej dostają, nie wiem, zawału serca, ponieważ oni nie mogą uzewnętrznić, bo im kultura nakazuje być twardym. Ale też takie sytuacje, no na przykład ja kiedyś jechałam z moim partnerem na trasie, zepsuło nam się światełko w aucie. To nie jest typ złotej rączki. No więc ja zajechałam na stację, kupiłam żarówkę, zmieniłam tą żarówkę, na co po pewnym czasie, jak już wsiedliśmy do auta, okazało się, że no jest lekki taki foch. Dlaczego? Ponieważ mojemu partnerowi zrobiło się przykro, że ja zmieniłam tą żarówkę, a przecież to on powinien ją zmienić, ale on nie potrafił i to tak jakbym ja go upokorzyła. I ja wtedy sobie zdałam sprawę, jak te stereotypy krzywdzą obie strony. Bo ja w ogóle o tym nie pomyślałam w takich kategoriach, bo ja wielu rzeczy nie potrafię i w ogóle tego nie łączę z płcią. Tylko czegoś nie potrafię, bo nie potrafię, bo mam inne zdolności. Na przykład mam manualne, ale kompletnie nie mam, nie wiem, matematycznych, tak? Nie łączę tego z płcią. Natomiast mężczyźni bardzo często uważają, że oni po prostu powinni. Oni powinni być złotymi rączkami, oni powinni się znać na samochodach, oni powinni zarabiać więcej niż kobiety. I tak dalej, i tak dalej. Także to krzywdzi naprawdę obie strony.
Bardzo lubię swoją wiertareczkę udarową. To jest jedno z moich ulubionych urządzeń w domu, więc myślę, że tutaj możemy sobie podać ręce. Wspomniałam o tym, że jesteśmy lepiej wykształcone. Radku, kto jest twoim przełożonym? Kobieta czy mężczyzna?
No, lepiej nie mogłaś trafić, droga, ponieważ ja czuję się fatalnie w mojej pracy, bo ja tam praktycznie nie mam kobiet. I to jest dramat dla mnie, bo w mojej redakcji, szczególnie na moim kanale goniec.pl, po prostu nie mamy dziennikarek. No tyle, żebym w ogóle czuł jakąś normalność. Ja się czuję nienormalnie, powiem szczerze. Więc nie, siłą rzeczy ja pracuję w prywatnej firmie, no ale to cieszę się, że to wybrzmi też dzisiaj. Jestem nietypowy i tym bardziej cierpię, że muszę Państwu powiedzieć, widzę, że ja jestem takim chyba zupełnie odklejonym rozmówcą od normy, ponieważ ja chodziłem do liceum, do klasy humanistycznej, gdzie miałem 31 dziewcząt. A 4 tylko chłopców, z tego 3 było mocno niedojrzałych na początku. Zgadnijcie, który był dojrzały. A potem byłem na studiach, studiowałem filologię słowiańską i jeszcze na początku tam miałem chyba może z 5, ale kończyłem sam. Już nie było nikogo innego. Więc to jest... Jakby mam inną perspektywę i chyba zaburzoną, bo to ja się czułem tak naprawdę w jakiejś takiej niekomfortowej sytuacji czasami. Z różnych...
Ale one chodziły do klasy z tobą. One studiowały z tobą, byliście mniej więcej na tym samym poziomie. Można byłoby się zastanowić, kiedy skończyliście wszyscy studia, jakie role zaczęliście pełnić? Kto pełnił funkcje kierownicze z waszego grona? Panowie, ci nieliczni panowie, czy któraś z tych licznych w twojej klasie, czy na twoim roku kobiet?
Ja trochę ucieknę, troszeczkę, ale w tym kierunku właśnie, który wytaczasz, bo powiem szczerze i tutaj też się podzielę, skoro już tak bardzo głęboko sięgamy do naszych prywatnych przeżyć, to kiedy zaczynałem pracę dziennikarską, zajmowałem się różnymi aferami w Ministerstwie Zdrowia, no i tam byli ludzie różni w ministerstwie, z tego był jeden taki spec od mediów i on bardzo się ze mną zaprzyjaźnił potem na przestrzeni lat i mówił, wiesz, bo w ogóle w dziennikarstwie jest coraz gorzej. Ja to widzę, bo jest coraz więcej kobiet. Po prostu się feminizuje ten zawód. Ja patrzę na niego, bo ja naprawdę miałem inną perspektywę i byłem taki wręcz oburzony. A później niestety zobaczyłem, że jest w tym wiele racji, bo mimo, że i to jest w ogóle też taki paradoks, bo dziennikarstwo medyczne i w ogóle system opieki zdrowotnej to jest tak skomplikowana materia, że no, trzeba umieć 5 razy więcej niż przeciętni dziennikarze. Mówię zupełnie poważnie.
A tymczasem kobieta nie powinna zaprzątać tym swojej ślicznej główki.
Ale nie, bo ja rozumiem, co ty, Radek, mówisz, bo ja się też stykam. Ja ostatnio byłam na kongresie kobiet i miałam właśnie takie wrażenie, bo to nie chodzi o to, ile nas jest, tak? Tylko jakie jesteśmy. I ja widzę coraz więcej kobiet, które zajmują wysokie stanowiska. Tylko że ja nie widzę w nich siostrzeństwa. Ja nie czuję w nich siostrzeństwa. One nie są kobietami w tym sensie, w jakim ja widzę kobiecą energię, taką wspierającą, nie tylko zresztą inne kobiety, tylko w ogóle wspierającą ludzi, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy przejęły rolę i energię męską. Nie chodzi o to, żebyśmy się zamieniły w mężczyzn tyle, że z długimi włosami i w sukienkach. Chodzi o to, żebyśmy robiąc kariery mogły pozostać tym, kim jesteśmy, czyli mogły pozostać kobietami z tym, co stanowi naszą siłę. Naszą siłą jest empatia, wrażliwość, naszą siłą jest to, że potrafimy się wspierać, naszą siłą jest to, że potrafimy słuchać się nawzajem i innych ludzi, więc nie chodzi do końca o to, ile nas jest na tych wysokich stanowiskach.
Tylko jakie tam jesteśmy.
Ale jakie jesteśmy.
Tu się pojawia pytanie kolejne. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo w momencie, kiedy kobieta na swoim niskim albo wysokim stanowisku zaczyna być sobą, kobietą, ze swoją wrażliwością, ze swoją empatią, jak mówisz, to słyszy. Nie zaprzątaj tym swojej ślicznej główki, to nie dla ciebie. Albo nie histeryzuj, nie dramatyzuj. Zauważ, jeżeli chcesz powiedzieć coś stanowczo, to zaraz któryś pan powie do ciebie, nie histeryzuj. Tak samo stanowczo facet, który mówi, jest określany jako ktoś, kto jest właśnie stanowczy, zdecydowany. Możesz mówić tym samym tonem, tym samym głosem, ty zawsze będziesz histeryzować. To o to chodzi?
Nie, no oczywiście, że...
My się staramy chyba bronić przed tym. I dlatego...
Tak, ja wiem, że to wynika z tego. Znaczy, ja rozumiem, że część kobiet właśnie próbując się przebić w tym męskim świecie i, no, i chronić się przed właśnie takimi też etykietami, tak, że histeryczka, że słaba, że płaczliwa, zaczynają no właśnie naśladować mężczyzn, w tym sensie, że no, przyjmować taką męską rolę rywalizacyjną bardzo, po to być może, żeby jak założył ten pancerz, to no to odstraszać potencjalnych przeciwników.
No tylko, i nie zostaną zranione.
Tak, tak, tylko że wtedy przejmujemy te męskie cechy i z tym, co dobre, i z tym, co złe. A to chodzi o to, żebyśmy mogli pozostać piękni w tej różnorodności i ze sobą współpracować, żeby nikt nikogo nie musiał gonić, ani kobiety mężczyzn, ani za chwilę mężczyźni kobiet, bo też mam wrażenie, ja mam z kolei 3 synów w różnym wieku, dużo z nimi rozmawiam i ja widzę też, że w nich jest pewien strach przed dziewczętami. I to nie jest coś... I to są synowie wychowani przez feministkę z drugiej strony. Czyli to nie jest ten strach, który byśmy powiedzieli, no taki charakterystyczny, nie wiem, dla wyborców Konfederacji, powiedzmy, tak? Nie, tutaj chodzi generalnie o taki moment, w którym musimy pamiętać, że wrażliwość kobiet jest inna, ale to nie znaczy, że mężczyźni w ogóle nie mają wrażliwości. Oni mają tylko inną wrażliwość, tak? Więc bardzo mi zależy na tym, żeby z jednej strony absolutnie deklaruję się jako feministka i zawsze będę, ale bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać, że feminizm nie jest
walką
z mężczyznami, czy wrogością w ogóle z mężczyznami, żeby pokazać, że feminizm służy nam wszystkim. To znaczy on buduje partnerskie relacje i w tych partnerskich relacjach facet może nie umieć wkręcić żarówki czy w aucie, czy nie być złotą rączką. A kobieta z kolei może nie być fanką gotowania.
Bo mężczyzna może w tym czasie napisać przepiękny wiersz. Wrócimy zaraz do tego feminizmu, bo to jest chyba niezwykle ważne, żeby wreszcie zrozumieć, co to feminizm i co to gender. I to wcale nie jest ten potwór, który ma rogi, kopyta i zjada dookoła dzieci.